Arsenał Kultury.
Dobry wieczór w Arsenale Kultury. Przed mikrofonem Marcel Skierski, program realizuje Ryszard Wojtowicz. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co by było gdyby, czyli o szczególnym rodzaju twórczości fantastyki naukowej, jaką są historie alternatywne. A rozmawiamy razem z Piotrem Szelongowskim, twórcą bloga bezprzesady.com, miłośnikiem fantastyki naukowej, członka klubu miłośników filmu fantastycznego Nostromo, działającego
w latach 80.
W latach 80.
Dobry wieczór państwu.
Czyli już kultowego.
No już tak, ponoć druga era ma coś z tym wspólnego, w sensie, że realizuje schedę po nas. Tak słyszałem.
Czyli kultowy klub. Ja jeszcze dodam tylko, że w drugiej części audycji dołączy do nas pan Romuald Szeremietiew, ale to dopiero w drugiej części. Zacznijmy od podstaw, czyli wyjaśnienia terminów. Science fiction, czyli fantastyka naukowa z jednej strony, czyli fantastyka, z drugiej fantazy i historia alternatywna, o których dzisiaj de facto będziemy rozmawiać. Te trzy rzeczy, czym się od siebie różnią?
To jest dość szerokie pojęcie. No, fantastyka naukowa, czyli fantazjujemy naukowo, czyli gdzieś tam jakieś muszą być podwaliny nauki, gdzieś to się musi wiązać, jakąś logiczną całość.
No właśnie, ile tej nauki, ile fantazji?
A to już
można
sobie,
to określić?
To już sobie autor wybiera, prawdę mówiąc. Czasami jest 1% nauki, 99% fantastyki, a czasami wręcz odwrotnie.
Można powiedzieć, że któraś jest lepsza, bardziej ciekawa, bardziej wiarygodna, czy to rzecz gustu tak naprawdę?
I tu znów odwołujemy się do tego, jak autor to przedstawi. Niektórzy autorzy są bardzo dobrzy w tej fantastyce stricte, czyli prawie że samej fantastyce bez nauki, a niektórzy dokładnie opierając się na w różnych przesłankach naukowych potrafią zainteresować, zaciekawić czytelnika. No, przyznam się szczerze, że ten czas, kiedy się fascynowałem fantastyką, już trochę odszedł. Niemniej mam za sobą kilka tysięcy tych książek przeczytanych.
Całkiem sporo.
Tak, i pamiętam emocje związane z wieloma z nich, które swego czasu czytałem. Są takie pozycje, które tkwią jakby w mojej pamięci do dzisiaj w sposób szczególny. To jest na przykład Najazd z przeszłości Jamesa Hogana, Planeta śmierci Harry'ego Harrisona. No jest parę takich perełek, które naprawdę cały czas wzbudzają we mnie miłe wspomnienia. Ale wracając do tych podziałów, no oczywiście fantasy wiąże się ze smokami, mieczami i to jest taka, bym powiedział, główny nurt i wszelkimi innymi rzeczami.
Czyli na przykład Władca Pierścieni tutaj.
Tak. Mitologicznymi, na opartymi na mitologii i tym podobne. A z kolei alternatywne wizje rzeczywistości, obecnie chyba rzecz bardzo modna, no pokazują nam tą rzeczywistość, którą doświadczamy w alternatywnej opcji, czyli mamy do czynienia z takim przeniesieniem jakby pojęć i nie będę ukrywał, że tutaj cofając się do tych lat 80., no nieraz z kolegami, z przyjaciółmi analizowaliśmy, szczególnie pod tym kątem, kiedy byliśmy, wiadomo, wtedy pod, można powiedzieć, specyficzną okupacją sowiecką, co by było, gdyby historia pobiegła, potoczyła się inaczej, gdyby tych Sowietów tutaj nie było. I na ten temat różne fantazje przeprowadzaliśmy. Oczywiście głównie wtedy koncentrowało się to na wersji wygrania kampanii wrześniowej w sposób taki, że nasze uzbrojenie byłoby ciut lepsze od Niemców. Gdzieś tam te mityczne, historyczne Ury, Morsy wychodziły, czy Jastrzębie, czyli taki samolot, który też pierwowzór, tylko prototyp jeden został we wrześniu 1939 roku jakby wykonany. Tutaj musimy pamiętać, tu już jakby się odwołujemy do historii, że plan rozbudowy armii miał się zakończyć w 1941 roku. Nie ukrywam, że wiele razy w rozmowach z kolegami zarzucaliśmy tutaj naszym tym przedwojennym historykom, że jakby nie umieli się opanować i wywołali tego wilka z lasu zbunt, no, sprowokowali Hitlera do tego ataku, nie pamiętając o tym, że jeszcze nie są gotowi, nie? Jeszcze ten program rozbudowy armii trwa. No to jest właśnie taki,
to jest taki
bym powiedział,
efekt motyla, można powiedzieć. Jedna mała decyzja ma wpływ na całą późniejszą historię kraju, tak? Tak to należy rozumieć?
Tak, oczywiście. No oczywiście nasze te rozważania alternatywne wiązały się z tym, że wymyślaliśmy różne inne wersje rzeczywistości. Nie? W latach 90. doszło do tego też jeszcze kwestia analizy i ciągnięcia jakby wiedzy i doświadczenia z źródeł naukowych. Tutaj mam na myśli akurat świętej pamięci profesora Pawła Wieczorkiewicza, który był takim moim guru w sensie właśnie tych analiz historycznych i mówienia o tym, bo on był chyba jednym z pierwszych, którzy sugerowali, że wcale niekoniecznie musieliśmy się bić z tymi Niemcami, nie? Że to wszystko mogło wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. To w ogóle był specjalista od historii dotyczącej wschodnich naszych sąsiadów i bardzo wiele ciekawych wniosków z tego można było wyciągnąć. Wtedy właśnie chyba pierwszy raz analizowałem z kolegami taką wersję, co by było, gdybyśmy sprzymierzyli się z Niemcami. Ja wiem, że brzmi to straszliwie i wiele osób może od razu sobie pomyśleć różne brzydkie rzeczy. Ale
no to jest chyba teza dosyć popularna teraz wśród publicystów.
Teraz. Wtedy to wcale nie było takie jasne. Byliśmy świeżo po odzyskaniu, można by powiedzieć, tej prawdziwej niepodległości i tego typu, myślę, tezy mogłyby się spotkać z bardzo takim dużym sprzeciwem społecznym. Nie? Oczywiście, broń Boże, nie mieliśmy na myśli jakieś funkcjonowania w rzeczywistości nazistowskiej czy nacjonalistycznej. Jestem zdecydowanym wrogiem tego. To były takie rozważania czysto teoretyczne, może mające nawet w sobie jakiś element strategii, tak? Analizy strategicznej, co by było, gdybyśmy poszli w ten, w tą stronę, w tamtą, czy w inną, tak?
Skupiamy się na pańskich wspomnieniach. Ja jednak troszkę postaram się w ramy ująć tę naszą rozmowę, w takie ramy naukowe nawet może, nomen omen, i zastanowić się, czy ten gatunek, czy też podgatunek, która jest historia alternatywna, czy jak pan mówi, alternatywne wizje rzeczywistości, można jakoś podzielić, czy tworzenie tych alternatywnych wizji rzeczywistości operuje pewnymi schematami. Przeczytał pan wiele książek, które operują historiami alternatywnymi. Czy można je jakoś skategoryzować?
Ja napisałem swego czasu, oczywiście jako, bym powiedział, nie zawodowy pisarz, tak? Tylko tak trochę do szuflady napisałem takie krótkie opowiadanie, które nawet wysłałem na jakiś z konkursów Fabryki Słów, z tego co pamiętam, takiego wydawnictwa. No nie udało mi się tam nic osiągnąć, ale cieszę się szczególnie z jednego, bo już w latach 90., drugiej połowie lat 90. to opowiadanie napisałem. I ono sięgało do takiej prostej definicji, mianowicie skonstruowania wehikułu czasu, który dokonałby pewnego ulepszenia rzeczywistości, cofnięcia się i ulepszenia rzeczywistości. Ja to zrobiłem na takiej kanwie wspólnego dogadania się kilku osób. To takie było trochę celowe, tak? Bo w tym był i Polak, i Ukrainiec, i Niemiec, czyli jakby pokazanie, że można wspólnie stworzyć coś lepszego, dobrego. Oni się cofnęli w czasie i zmienili trochę rzeczywistość. No i cóż, bodajże chyba w 2003, 2004 czy 2005 pojawiła się taka książka pana Ciszewskiego, WWW 1939, i muszę z pewnym takim zadowoleniem stwierdzić, że on też wpadł na ten pomysł, ale chyba trochę później niż ja, aczkolwiek zrobił to doskonale, w ogóle szacun, bo czytałem z wypiekami na twarzy, można powiedzieć, tą lekturę. Bardzo mi się podobało, on tam napisał potem kontynuację. WW 1944, czyli co się działo w Powstaniu Warszawskim z tą jednostką, która została cofnięta w czasie próbowała przynajmniej odmienić rzeczywistość 1939 roku. Także to jest taki jeden schemat, czyli manipulacje czasem, co maszyna czasu, zmiana historii, inne rzeczywistości, inne wszechświaty. No, tutaj mamy całą gamę wydarzeń, które mogą się dziać i wydarzać właśnie w tym kontinuum, bym powiedział. A inna wersja, no to jest po prostu budowanie tej rzeczywistości w oparciu na analizie historii i powiedzmy takim logicznym wytłumaczeniu pewnych działań ludzi wtedy żyjących, innych, zupełnie innych niż miały miejsce, które doprowadziłyby do jakby zupełnie innej kontynuacji tej rzeczywistości i zupełnie odmiennych wydarzeń, tak? Czyli na przykład co by było, gdyby jednak nie było paktu Ribbentrop-Mołotow z różnych przyczyn, bo nie wiem, Stalin by się jednak pokłócił bardziej z Hitlerem i uznał, że nie będzie się z nim dogadywał. Co by było wtedy, nie? Co by było, gdyby 3 września Francja, pomimo tych wszystkich traum pierwszowojennych, jednak całą swoją siłą uderzyła na Niemcy od tamtej strony. I tak można sobie analizować. Zresztą było też parę różnych takich filmów. Taki jeden z takich bardziej znanych to cofający się w czasie lotniskowiec Nimitz, na przykład amerykańska produkcja filmowa i też właśnie co się dzieje, gdy taki lotniskowiec pojawia się w przeddzień ataku na Pearl Harbor na przykład. Nie? Aczkolwiek tutaj nie mieliśmy do czynienia z machiną czasu, tylko z pewnym zjawiskiem przyrodniczym, które spowodowało przeniesienie się tego lotniskowca. Też sobie przypominam, że był jakiś taki film science fiction o oddziale japońskim cofającym się w czasie i też zmieniającym lub próbującym zmienić jakby rzeczywistość. Nie?
Czyli jednak te manipulacje czasem tutaj wygrywają.
No tak przebijają się.
Nie jeżeli chodzi o tematykę. Takie nazwiska jak Rafał Ziemkiewicz, Paweł Lisicki, Piotr Gociek, Tomasz Terlikowski, to są znani publicyści, znani ze swojej działalności komentowania polityki, przede wszystkim i wydarzeń okołopolitycznych. Ich wszystkich łączy to, że również tworzyli bądź tworzą historie alternatywne, tworzą fantastykę naukową w jakimś zakresie bądź tworzyli. Pewnie jeszcze kilku publicystów by się znalazło, bo do tego zmierzam. Co jest takiego pociągającego w fantastyce naukowej, w alternatywnych wizjach rzeczywistości, że publicyści zajmujący się tematyką społeczno-polityczną zajmują się takim, jakby się wydawało, niepoważnym gatunkiem?
A właśnie, właśnie. I to jest to, że wcale to nie jest niepoważny gatunek, bo w czasach, kiedy tych gatunków literackich...
Odkłamujemy czarny PR z fantastyki naukowej.
To czynią i pisarze, i krytycy od wielu, wielu lat oczywiście. No, Philip Dick miał z tym wielki problem, bo on przecież chciał zostać pisarzem głównego nurtu. I wcale mu to nie wyszło. Okazało się, że został guru literackim właśnie gatunku science fiction. No, i to pokazuje też moc tego gatunku. Przecież ile filmów mamy w tej chwili nakręconych na podstawie właśnie scenariuszy opartych na książkach Dicka. Ja szanuję fantastykę przede wszystkim za jedną rzecz. Fantastyka to jest takie doskonałe pole do opisywania zachowań ludzkich bez jakby ponoszenia specyficznych konsekwencji, tak? Czyli nie mamy sytuacji, w której mamy odniesienie do jakiejś konkretnej rzeczywistości, konkretnego człowieka, ale możemy doskonale ekstrapolować pewne zachowania ludzkie, pewne postępowania, pewne wady, zalety, wskazywać na nie. Jakby uchodzi nam to płazem, ponieważ przecież dzieje się to na Księżycu na przykład, nie? Także jest to taki bardzo sprytny zabieg, uroczy, bym powiedział, i w czasach komunistycznych często wykorzystywany. No tutaj można się odwołać do Zajdla i do jego social i political fiction, gdzie w zasadzie każdy, kto wtedy czytał fantastykę, wiedział, że te ufolutki to są ci Sowieci, którzy właśnie nas okupują. Ufolutki okupujące Ziemię, na przykład w Cylindrze von Trofa.
Czyli fantastyka naukowa to jest tylko kostium? Czy coś więcej jest w tej stricte fantastyce właśnie?
Teraz to oczywiście tutaj zaznaczam, to jest bardziej moje zdanie, bo teraz to się dużo rzeczy miesza. Te wszystkie epoki się przenikają, nurty literackie, style pisania się przenikają i w tej chwili przebija się już na pierwszy plan bardziej ta otoczka, tak? Czyli mamy te wszystkie pojazdy, statki, bronie i tym podobne, gdzie to jakby bardziej dochodzi do głosu. My wtedy szukaliśmy jakby drugiego dna w tym wszystkim i to było takie najbardziej nas porywające. Te długie rozmowy wieczorne w sytuacji, kiedy no, nie widzieliśmy wyjścia z rzeczywistości przez nas zastanej, w której musieliśmy żyć, tak? Gdzie po ulicach mijali nas sowieccy żołnierze, tak? Widzieliśmy te mundury i wiedzieliśmy, że to tak za prędko nie minie. Także pewnym szokiem było to, co się stało w 1989 roku dla nas. No ale wracajmy do fantastyki, to była też taka odskocznia wtedy, nie? Na którą zresztą wtedy w jakiś tam sposób te władze komunistyczne rządzące wtedy Polską pozwalały, tak samo jak na te wszystkie koncerty jarocińskie i tak dalej. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że próbowano znaleźć jakiś rodzaj wentyla bezpieczeństwa dla tej młodzieży, czy też w jakiś inny sposób rozgrywano te nasze zainteresowania. Niemniej my jakby swoim torem i tak wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, z jakim potworem i skąd on wynika. I często miało to właśnie swoje takie, bym powiedział, odbicie, ilustracje w konkretnej polskiej literaturze science fiction.
Jest jeszcze jeden fenomen związany poniekąd z kosmosem, który w poprzednim ustroju w Polsce święcił triumf. Mam tu na myśli Gwiezdne Wojny. Czy to jest fantastyka naukowa, czy nie?
No właśnie, to jest też ciekawa rzecz, ponieważ doskonale wiemy, że program amerykański umieszczenie wykorzystania militarnego przestrzeni kosmicznej nazywa się właśnie Gwiezdne Wojny, więc gdzieś tam to jest zbieżne i zaczerpnięte z tego wszystkiego. Ja myślę, że bardzo wiele rzeczy, które dzieją się w tej takiej popkulturze szerokiego rozumienia, znajdują potem swoje odzwierciedlenie w tej rzeczywistości, która nas dotyczy. Nie mówię o tym, że siedzą jacyś naukowcy, którzy specjalnie obserwują Gwiezdne Wojny i na tej bazie budują takie inne statki, ale pewne idee mogą stać się przyczynkiem do budowy czy konstruowania takiej czy innej broni. I dlatego właśnie tutaj zastanawiam się głęboko, czy takie alternatywne wizje rzeczywistości, z którymi mamy do czynienia coraz częściej, nie byłyby dobrym sposobem czy dobrą metodą do tego, żeby wykorzystywać je w szkoleniu, no jeżeli nie polityków, to przynajmniej wojskowych, tak? Gdzie mogliby oprzeć się na analizie takiej alternatywnej wizji takiej czy innej bitwy i dzięki temu ich spojrzenie na szeroko rozumianą strategię działań byłoby o wiele szersze niż w takim standardowym uczeniu edukacji w Akademii Wojskowej.
To ja może tylko tytułem zapowiedzi pewnej dodam, że druga część Arsenału Kultury właśnie tego będzie dotyczyła, dlatego też będziemy łączyć się z panem profesorem Romualdem Szeremietiewem, który wykłada między innymi na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i o te kwestie będziemy pytać.
Tak, jest byłym wiceministrem obrony.
Tak, także nie byle kto. Ale wracajmy do historii alternatywnych i historii Polski. Jakie są wydarzenia? Tutaj cały czas pada przykład II wojny światowej, bitew, pewnych posunięć politycznych. Czy coś poza II wojną światową jest przez pisarzy wykorzystywane szczególnie w polskiej historii?
To znaczy, no przez polskich pisarzy to raczej głównie odniesienia są do polskiej historii. Ja nie pamiętam dokładnie,
Ale chodzi mi, czy tylko II wojna światowa, czy coś wcześniej może? Kiedy te historie się zaczynają?
Różnie, ale ja się generalnie przyznam, szczerze koncentruję głównie na tym czasie drugowojennym. Wiem, że gdzieś tam coś się pojawiało z tej literatury, nie byłem nią specjalnie zainteresowany, żeby analizować ją bardziej. No gdzieś tam utkwiło to przekonanie, no to jest ta historia najbliższa nam. No i akurat ten zakres moich zainteresowań się jakby na tym zamykał. Ja tu zresztą do studia przyniosłem kilka takich ciekawych pozycji. Tu może przeczytam i polecę. Eugeniusz Dębski, Aksamitny Anschluss. Informacja z tyłu książki. Niemcy znowu graniczą z Rosją. Świat milcząco godzi się na kolejny rozbiór Polski. Samotny patriota w starciu z polskojęzyczną niemiecką policją i rosyjskim wywiadem. Brzmi bardzo, bym powiedział, zachęcająco i niepokojąco niejako. No i tu znów odniosę się do tego, dlaczego my tak w to wchodziliśmy. Bo po prostu, no, analizując ja osobiście, tak, to, co nas spotkało podczas II wojny światowej, ten jeden potężny, przeogromny walec okupacji niemieckiej, te zniszczenia, eksterminacja polskiego narodu. Z drugiej strony atak Sowietów, który zrobił dokładnie to samo. Drugi walec w konsekwencji 40-letnia ponad okupacja naszego kraju. to aż się chciało znaleźć jakiś sposób, metodę, przynajmniej w tej sferze fantastycznej, żeby móc sobie przynajmniej wyobrazić, jakby to było, gdybyśmy mogli tego uniknąć. I w prosty sposób taka wskazówka, no, że szło dogadać się z Niemcami, żeby niekoniecznie uderzyły na nas. Dlaczego? Przykład Węgier. Węgry przecież do 1944 roku były sojusznikiem Niemców i tak naprawdę dopiero wszystkie te złe rzeczy, które nas dotykały już od 1939, dotknęły ich dopiero w 1944 roku. Dopiero wtedy byli eksterminowani Żydzi węgierscy. To jest też ciekawy przyczynek, bo gdybyśmy doprowadzili do jakiegoś dogadania się z Hitlerem, z Niemcami, już nieważne jakiego, ale moglibyśmy na przykład postawić warunek, tak, mówiący o tym: naszych Żydów proszę zostawić w spokoju. To są nasi obywatele, tak? Wynikają z tego bardzo ciekawe wnioski takie, które znajdują pewne, bym powiedział, odbicie w obecnej rzeczywistości, nie? Które zarzuca się, tak, Polsce różne działania stricte z Niemcami u boku. No ale przepraszam, eksterminacja? Tutaj moglibyśmy je uniknąć. A Polska była wtedy tak skonstruowana, że oczywiście były jakieś tam niesnaski, ale one wynikały z zupełnie innych przyczynek i pobudek, tak? I generalnie Polacy byli bardzo dobrze zawsze nastawieni do innych narodowości. Ja osobiście uważam, że to jest nasz minus w pewnym sensie, bo byliśmy zbyt wyrozumiali. I
to już temat na zupełnie inną rozmowę.
Tak,
chyba.
Oczywiście, nie da się ukryć. Ale gdzieś tam też można to, myślę, wykorzystać w jakiejś fabule książki science fiction. Ciekawe, czy ktoś się odważy.
Wszystko przed aurami science fiction albo przed panem. Tutaj próby do szuflady.
Ja jestem raczej
Więc
nie mam
nic nie stoi na
super
przeszkodzie.
Pióra do takiej typowo stricte literatury pięknej, więc myślę, że bardziej mi wychodzi komentowanie rzeczywistości na blogu i tego, co się dzieje dookoła, niż... Ale gdzieś tam ta miłość do tej fantastyki zostaje, nie? Także wracając jeszcze do Rafała Zienkiewicza, mam oczywiście jego Władcę Szczurów, ten zbiór opowiadań z jego dedykacją. Mam okazję znać pana Rafała. Parę razy się spotkaliśmy. No i myślę, że właśnie tutaj też to jest fajnie pokazane, że można przez te analizy rzeczywistości, czy fantastyki, czy dojść do naprawdę niezłego pióra w takiej, bym powiedział, rzetelnej publicystyce.
Czyli te sprawy się jakoś łączą.
Jakoś się łączą, nie?
Nawet na poziomie warsztatu.
Tak, wrażliwość też chyba się zwiększa, moim zdaniem. To wszystko to wynika z tej analizy rzeczywistości, tak? Fantastyka to nie tylko, tak jak mówiłem, to walczenie gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, tak? Czyli ta taka space opera, jak to jest taki gatunek właśnie literacki, który się na tym koncentruje. Ale też nawet w tej space operze znajdujemy właśnie takie motywy grzebania jakby
w człowieku. To jest taki gatunek jak Gwiezdne Wojny.
Dokładnie tak. Nie? I dokładnie. I to na przykład przychodzi mi na myśl taka powieść Bill Bohater Galaktyki Harry'ego Harrisona, czy Gwiazdy Moje Przeznaczenie. Tam są elementy space opery, ale też jest takie koncentrowanie się właśnie na osobie bohatera, na jego przeżyciach, na tym, co chce powiedzieć, z czym walczy wewnętrznie. To jest naprawdę bardzo szeroki gatunek i umożliwiający bardzo wiele różnych takich wnikliwych nawet badań i działań ludzkiej natury.
Właśnie, biorąc pod włos nieco historie alternatywne, przygotowując się do programu, znalazłem informację, że historie alternatywne pełnią funkcję kompensacyjną. Pewnie dla miłośników tego gatunku już wyjaśniam, o co chodzi. Generalnie mowa o tym, że polska historia pełna gorzkich momentów, wielu porażek i tragicznych historii. Prosi się o alternatywne historie właśnie, dzięki którym miłośnicy takiej fantastyki jakby kompensują sobie właśnie, czyli w jakiś sposób, nie wiem, przepracowują traumy, chciałoby się powiedzieć, psychologicznie.
Albo kompleks niższości.
Albo kompleks niższości. Czy nie ma jakiejś prawdy w tym, że właśnie czytając taką literaturę kompensujemy sobie porażki przeszłości i w jakiś sposób podbudowujemy nasze ego na tym?
No, można by znaleźć coś takiego na pewno. Myślę, że należałoby też wtedy przeanalizować tą naszą literaturę tak porównawczo na przykład z podobną literaturą jakąś innego państwa, jak to wygląda. Moglibyśmy dojść pewnie do bardzo ciekawych wniosków kulturowych, tak? Takich
Polska wygrywa wszystkie bitwy, wygrywa II wojnę światową, jest mocarstwem światowym i tak dalej. No to takie... Chciałoby się powiedzieć.
Tak, Polska ma broń atomową na przykład. Tak. Kiedy pan do mnie dzwonił i zapraszał mnie do studnia, to dosłownie 5 minut wcześniej skończyłem rozmowę z Andrzejem Ziemiańskim, znanym pisarzem science fiction. Miał okazję być w Zabrzu na takim festiwalu właśnie alternatywnej historii. Bardzo ciekawa inicjatywa. Ja niestety za późno się dowiedziałem, bo tak z chęcią bym się tam pojawił. Odbył się on w zeszłą sobotę w kopalni jakiejś, w podziemiach tej kopalni w Zabrzu. No i Andrzej mi opowiadał o tym, co tam przeżył, jak rozmawiali, do jakich wniosków dochodzili. I w wyniku naszej rozmowy wymyślił jeszcze jedną koncepcję, bardzo ciekawa, muszę powiedzieć. Taka bym powiedział, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, zdradzać, to może zrobi z tego jakiś pożytek w postaci napisanej książki, chociaż interesują go bardziej inne klimaty, więc myślę, że mogę zdradzić, mianowicie wymyślił taką koncepcję, co by było, gdyby w 1939 Polska zaatakowała Rumunię.
Ciekawa koncepcja.
Tak, ale też
nierozważana. Nie rozważana.
I zupełnie, że tak powiem, nie wiemy, o co chodzi, tak? I teraz uwaga. W Rumunii były jedne z największych złóż ropy naftowej, tak? Niemcy oczywiście chcieli bezwzględnie je opanować, mieć nad nimi kontrolę. Rumunia wiadomo, że była sojusznikiem Niemiec. I Andrzej przeprowadził prostą dedukcję. Co by było, gdyby Polacy, wiedząc o tym, że siła Niemców wynika z posiadania wszystkich tych dywizji pancernych, które są napędzane ropą naftową w ten czy w inny sposób, samoloty i tak dalej, dokonała takiej, bym powiedział, preinwazji zabezpieczającej i zniszczyła wszystkie te szyby. Nie opanowała, bo wiadomo, że opanowanie wiąże się z tym, że trzeba to jakoś bronić i można nie zawsze wygrać. Tymczasem jest to atak ostateczny, polegający na tym, że atakujemy Rumunię tylko po to, żeby im całkowicie to wszystko zniszczyć i pozbawić jakichkolwiek możliwości przyszłą armię niemiecką tankowania swoich czołgów i samolotów. Co więcej, zgrywamy to z atakiem angielskim na szyby naftowe w Baku, sowieckie. Czyli generalnie pozbawiamy Europę w ogóle ropy naftowej, całkowicie. Nagle schodzimy do 2-3 poziomy niżej. Co by się wtedy stało? Oczywiście dywagacji na ten temat może być wiele. Czy by doszło do wybuchu wojny tak czy tak, czy nie, czy jakby to w ogóle wyglądało. Ale muszę powiedzieć, że bardzo mnie zaintrygowała koncepcja Andrzeja, którego zresztą znam ze strzelnicy sportowej, ponieważ on również jest miłośnikiem sportów strzeleckich i serdecznie go z tej strony właśnie pozdrawiam, jeżeli nas słyszy.
Wycofujemy się powoli z Rumunii, właśnie chciałem
tak,
tutaj.
Tak, tak. A to jeszcze jeden taki przyczynek zrobił. Tak rozważaliśmy przez ten w tej rozmowie telefonicznej, co by było gdyby, i na przykład analizował taką kwestię, że gdybyśmy się poddali Sowietom. Tak dobrowolnie w 1938 powiedzieli, dobra, stajemy się waszą republiką. Oczywiście to jest całkowita fikcja, ale rozważał to pod tym kątem, że czy Stalin wtedy by w ogóle jakby w jakiś sposób nas prześladował mocno. On nas nienawidził jako Polaków, ale tak naprawdę nie chodziło mu o Polskę, chodziło mu o zdobycie Europy. O podbicie Europy. Bo wszyscy o tym wiemy, że to była ekspansywny totalitaryzm, który po prostu prędzej czy później musiał się zetknąć z tym niemieckim totalitaryzmem. To też jest ciekawy kierunek do rozwoju jakiejś ciekawej struktury powieści fantastycznej, tak?
To wszystko, o czym powiedzieliśmy, chciałem ująć w jakąś zgrabną puentę, ale zapytam się pana wobec tego, co polska fantastyka naukowa z gatunku właśnie historii alternatywnych wizji rzeczywistości mówi o nas, mówi o Polakach.
No chyba w pewien sposób mówi to, co pan wspomniał i co ja chyba dodałem, że gdzieś tam ten taki niedosyt tego, co nas spotkało, jest. Wynika to pewno z jakiejś, zapewne z jakiejś takiej małej braku promocji wszystkich polskich sukcesów, których mamy naprawdę bardzo wiele. Jeżeli analizujemy naszych naukowców, i tych przedwojennych, i tych powojennych, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Wydaje mi się, że brakuje tego w ogóle w przestrzeni społecznej. Brakuje w książkach historycznych informacji o tych naukowcach. Takich naprawdę na pierwszych stronach tych książek historycznych, tak, mówiących o naszych wspaniałych dokonaniach i sukcesach. Myślę, że wtedy by to mogło iść w zupełnie innym kierunku, a tak właśnie rozwija się w taki sposób, że analizujemy to pod kątem dodawania sobie, co by było, gdybyśmy jednak trochę lepiej na tym skorzystali, wygrywając właśnie, czy posiadając na przykład broń atomową, bo też spotykam się wielokrotnie w takich rozmowach z sympatykami science fiction, czy nawet już nie sympatykami science fiction, ale nawet tutaj analitykami rzeczywistości obecnej, że może jest to jeden z nich licznych sposobów, żeby w końcu w tym tyglu, w którym się znajdujemy, będąc niejako między młotem a kowadłem, czyli między Niemcami a Rosją, taką czy inną, no nie stanowili takiej potęgi, takiej siły, że w końcu odczepiono by się od nas i nie starano by się za wszelką cenę w ten czy w inny ekonomiczny, wojskowy sposób podbić naszego kraju. I tutaj robię taki mały przyczynek do pewnie drugiej części dyskusji, że jednym ze sposobów jest po prostu przestraszenie potencjalnego przeciwnika naszym totalnym przygotowaniem, z czego wynika chociażby ogólne prawo do szkoleń wojskowych. Nie mówię do posiadania broni, zaznaczam. Ale oczywiście to by było logicznym jakby kontynuowaniem tego typu opcji. Tylko ja wychodzę z założenia, że najpierw byśmy musieli większość tego naszego społeczeństwa z drogą zdroworozsądkową przekonać, że broń sama z siebie nie stanowi jakiegoś groźnego zespołu dla naszego społeczeństwa.
O dostępie do broni nie wiem, czy z ekspertem będziemy rozmawiać.
Nie wiem, ale nie ukrywam, że właśnie dlatego pana Romualda 3 lata temu bodajże, czy 4, zapraszałem do Poznania, żeby szerzej o tym powiedział, bo jest to jeden ze sposobów. Szwajcaria w ten sposób od kilkuset lat jest cały czas na neutralna, tak? I nikt nie chce na nią atakować ją. A nie ukrywam, że Niemcy mieli takie, Hitler konkretnie chciał dokonać ataku na Szwajcarię, ale jego sztab główny po przeanalizowaniu, jakie straty by poniósł, po prostu doradził mu, żeby tego nie robił. On się przychylił do tej
I w ten zgrabny teorii. Sposób wracamy do fantastyki naukowej, do historii alternatywnych. Ale do tego tematu tak naprawdę wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
Umierać nastał, umieraj więc trwogo, żadne cię mury zatrzymać nie mogą. Niczego szpital w tobie nie przemieni, boś planetą na niebie z księżycami swymi. Tknięty na umyśle, tkwisz w czasu maszynie, niczym ludzka larwa, zaklęta w bursztynie. Mózg razy nieskończoność, tej potęgi. Trzeszczy przeciążony, niczym statku w ręki. Zapętlone wstęgi, miriady soczyste. Tyś w gnozie nieubiądu, miał myślenie czyste. By diament się wykluł, eony mijają, tyś codziennie wnosił brylantowe jajo. Śpiewają plejady,
chybí mléčná droga. Tam mi dostajú požehnaný Boga. Včoraj s jutrem se mieša, dzieci nie je starzec. Wiosna, jesień, zima, luty, styczeń, marzec. O władco mój, głosie mego pana, sumo technologia, tylko tobie znana. Ten rebus rozwiąże, to pod presją działa. Podęgą umysłu, wesprze słabość ciała. Wszystko to woda, jak masz trochę białka. Trze się to mnoży, pożera i cianka. Chłopcy i chlipie, drąc się w niebo skłony. Na pastwę, na życie, sam pozostawiony. Tyś mi opowiadał o nieludzkiej przyrodzie. Boś ty był człowiekiem, gdzie mi szukać przyjdzie. Byłeś i po tobie, kto mi bajkę powie. Choćbyś wszędzie umarł, nigdy w mojej głowie. Tak jaś się rozmnożył, wtedy w czasu pętli. Ile żeś natrudził, by śrubę przykręcić. Choć tylu was było w tym kosmicznym domu, strach motry przytrzymać wciąż nie było komu. Takeście się żarli, popadali w swary. Tyś jak Gabriela wytykał przy bary. Kosmiczna dulszczyzna, jądrowa głupota.
To był zespół Homo Twist, Lema Pamięci, Kosmiczny Pogrzeb, czyli muzyka jak najbardziej nieprzypadkowa. Jeżeli pojawia się postać Stanisława Lema, czy Stanisław Lem w swojej fantastyce pisał coś o historiach alternatywnych?
Ja sobie osobiście nie przypomnę, aczkolwiek mam pewien sentyment do tego autora z uwagi na to, że był krysowiakiem. Urodził się we Lwowie i przeżył okupację w tym mieście.
Wszystkie pańskie koniki nam się dzisiaj łączą.
Dokładnie,
doskonale.
Dokładnie.
Przechodzimy do drugiego gościa. Pan profesor Romuald Szeremietiew jest z nami telefonicznie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Pan profesor Romuald Szeremietiew jest doktorem habilitowanym nauk wojskowych, nauczycielem akademickim, wykładowcą m.in. na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, a także politykiem byłym, wiceministrem i pełniącym obowiązki ministra obrony narodowej. Dzisiaj rozmawiamy o fantastyce naukowej, także coś nie wiem, czy panu bliskiemu, ale o tym będziemy zaraz dokładniej rozmawiać. Jest to artystyczne, literackie przedsięwzięcie. Pana działalność związana jest z wojskowością, nie ze sztuką, jak mniemam, chociaż też...
Chyba ze sztuką wojenną.
Właśnie, funkcjonuje, funkcjonuje takie określenie jak sztuka wojenna, sztuka wojskowa.
Jest, oczywiście, to jest termin, który jest naukowo również respektowany. Wynalazł ten termin, znaczy odkrył go generał Karol von Clausewitz dosyć dawno temu, stwierdzając, że kierowanie wojną to nie jest jakiś regulamin, jakiś przepis, jakaś techniczna rzecz, ale to jest sztuka właśnie, bo jak wiadomo, na wojnie są tacy, którzy wygrywają, tacy przegrywają i często dużo zależy od intelektu dowódcy, od jego zdolności intelektualnych bardziej niż od materialnych. To tak tyle.
W takim razie możemy się zwracać do pana profesora jako do artysty, ale wracając do
fantastyki... Miałem być grafikiem, bo zdawałem nawet na grafikę, ale dawno, dawno temu. No i do dziś trochę rysuję, więc może pan mnie traktować artystycznie też.
Wszystko nam się wiąże dzisiaj. Czy fantastyka naukowa wykorzystywana jest przez wojskowych? Najprościej zapytam. Czy jest to coś inspirującego?
No tak, jeżeli... Zobaczymy, w jakich kierunkach poruszamy się dzisiaj, jeżeli idzie o to, w co zamierza się wojsko uzbroić. No to tam bardzo wiele rzeczy jest takich, które jeszcze jakiś czas temu mogły funkcjonować tylko w wyobraźni właśnie kogoś, kto zajmuje się science fiction.
Przepraszam, no, chociażby, że sprowadzam tak. rzecz do absurdu. Przed przerwą rozmawialiśmy o Gwiezdnych Wojnach, chociażby
tak,
tam
tak.
Walki na świetlne miecze. Czy to jest rzecz inspirująca?
No między innymi, no, pamiętajmy, że w tej chwili budujemy przecież działa laserowe, tak, elektromagnetyczne, różnego rodzaju. Pracujemy nad broniami, które obezwładniają, ale nie zabijają. To jest bardzo poważny program, który jest realizowany na przykład w NATO. A więc, no i jeżeli pan spojrzy, spojrzymy na przykład na to, co się nazywa dronami, no to dzisiaj te drony są bardzo różne. Nie tylko to, co znamy z telewizji, że leci sobie jakiś taki aparacik, ale na przykład są już maleństwa, na przykład takie wielkości pszczoły, które przy pomocy których można penetrować na przykład pomieszczenia, robić rozpoznanie, a więc no, różne rzeczy, no, w różnej bio też bronie pojawiają się różnego rodzaju. Dużo rzeczy się ciekawych dzieje w tym zakresie. No i wszystko to zahacza bardzo o to, co kiedyś przedtem było właśnie mówię domeną science fiction.
To, o czym pan mówi, wszystko wiąże się ze sferą technologiczną, najszerzej rzecz ujmując. Jest pan też wykładowcą na Akademii tak. Sztuki Wojennej.
Znaczy, dokładnie to byłem, ale rzeczywiście na tej Akademii tam trochę czasu spędziłem. Mhm.
Związany jest pan w każdym razie z kształtowaniem młodych wojskowych i tutaj chciałem zapytać, czy jakieś rzeczy związane ze strategią, powiedzmy, z fantastyki, mogą być, z science fiction mogą być zapożyczone.
Czy takie analizowanie, panie Romualdzie, właśnie alternatywnych wizji rzeczywistości mogłoby się takim przyszłym strategom wojskowym w jakikolwiek sposób przydać?
To znaczy tak, no, jeżeli idzie o sztukę wojenną i wnioski, które się wyciąga, to właśnie robi się takie rzeczy, analizując minione kampanie, ale nie po to, żeby je na nowo wygrywać jakoś, tak, bo wiemy więcej, tylko po to, żeby sprawdzić, czy i jakie błędy ewentualnie jakieś zostały popełnione w czasie takiej kampanii, no i wyciągać z tego wnioski na przyszłość, to znaczy na przykład jaki rodzaj obrony należy przygotować, jakimi środkami, no z którego miejsca i gdzie mogą się pojawić różnego rodzaju zagrożenia. A więc, no, powiedziałbym tak, na pewno gimnastyka umysłowa, którą można sobie zafundować, zagłębiając się w science fiction, pomaga.
A jeszcze odniosę się do tego, o czym pan mówił, w kontekście analizowania przeszłych bitew, przeszłych wydarzeń wojennych. Czy to nie jest tak, że cofając się w historii, cofając się w przeszłość, jesteśmy ciągle krok przed, za przeciwnikiem tak naprawdę, że trzeba patrzeć w przód?
No tak, ale pamiętajmy, że tak, że no, przynajmniej jeżeli idzie o sztukę wojenną, to pewne reguły i zasady, według których dokonuje się różnych działań zbrojnych, są jednak niezmienne. I wiele rzeczy zostało już tutaj jako pewne oczywiste prawdy, to zostało sformułowane. No i chodzi tylko o to, żeby te prawdy, te zasady jakby w nowych warunkach na nowo jakby umiejscawiać w tej rzeczywistości, która rzeczywiście nam się pojawia, tak? No, jest w tej chwili problem moim zdaniem taki, że współczesne konflikty pokazują, że istnieją, że jakby przybierają na znaczeniu coraz większą rolę odgrywają tak zwane konflikty asymetryczne. A sytuacja, w której z jednej strony jest świetnie uzbrojony, zorganizowany jakby uczestnik tego konfliktu, a jego przeciwnikiem jest ktoś kiepsko uzbrojony, słabo uzbrojony, często źle zorganizowany nawet. A mimo to ten silniejszy nie jest w stanie sobie poradzić z tym słabszym. Tak, no tu mamy przykładów wiele tego typu wojen, Afganistan jest świetnym przykładem tego, jak potężne, silne armie nie były w stanie poradzić sobie z Mujahedinami. W sensie do dzisiaj nam to tam również nie wychodzi, bo to, że ruskim Sowietom nie wyszło, no to pamiętamy, tak? Ale i my też nie mamy jakichś olśniewających sukcesów. A więc to jest, powiedzmy, no, tego typu problem i no, pytanie, tak? Czy i na ile na przykład nasze doświadczenie mówi o polskim doświadczeniu wojennym z czasów potopu szwedzkiego? Czy jest użyteczny, jeżeli chodzi o to właśnie, o czym mówiłem przedtem?
A myśli pan profesor, że jest?
Tak, oczywiście. Oczywiście. To są po prostu, no, jeżeli uświadomimy sobie, tak, że na przykład w takim państwie jak Szwajcaria skonstruowano pewien model, pewien system obronny i dowiemy się, tak, skąd Szwajcarzy wzięli te wszystkie rozwiązania. Otóż okazuje się, że oni wzięli to z powstania styczniowego, naszego powstania styczniowego. Tutaj przyjechali wojskowi Szwajcarscy wtedy, kiedy toczyło się powstanie, dołączyli do partii tych partyzanckich, no i obserwowali to wszystko, spisywali różne uwagi, patrzyli, jak to się rozwija, wrócili i napisali taki raport potężny dla swoich władz, tak, w którym to raporcie było stwierdzenie, że jeżeli obywatel jest uzbrojony, to będzie bardzo skuteczny w obronie swojego domu, swojego miejsca, swojego dobytku. Tak? I na tym została zbudowana cała koncepcja systemu obronnego Szwajcarii.
Czyli można z tego punktu wyjść, że dozbrojenie w jakiś sposób takich cywilnych partyzantów, teraz modne się stają takie pomysły egzoszkieletów dla żołnierzy zawodowych. Po prostu wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie taki zdeterminowany partyzant w danym miejscu swojego zamieszkania może stanowić siłę wielokrotnie większą niż żołnierz zawodowy, wyposażony profesjonalnie, tak jak ten żołnierz zawodowy.
Tak, żołnierza zawodowego, bo u nas nie wiem dlaczego przyjmuje, że ktoś, kto nie jest żołnierzem zawodowym, to nie jest żołnierzem. Żołnierzem jest każdy, kto posiada broń, umie się nią posługiwać i służy państwu, tak, do obrony państwa. I można służyć do bronić państwa, siedząc w czołgu. Można się bronić państwa, będąc gdzieś schowanym między ścianami budynków i mierzący do tego nieprzyjaciela, który właśnie tu zawitał. A więc to jest jakby rzecz poza dyskusją moim zdaniem, ale to ciągle jakoś tego u nas się nie dostrzega.
Trzeba to powtarzać po prostu dość często.
Tak, trzeba, ma pan rację. Jest jeszcze druga kwestia z tym związana. Otóż to jest kwestia, ja ciągle tłumaczę, że system obrony, który powinniśmy przyjąć, to nie jest system, którym będziemy prowadzili wojnę partyzancką. Boże broń. To chodzi o to, żeby przygotować się do takiego oporu, które to przygotowanie sprawi, że ten nieprzyjaciel potencjalny zrezygnuje z ataku na nas.
Właśnie.
I kiedy i skąd wobec tego owe działanie nieregularne? Ja wolę takie powiedzenie niż ta partyzantka, bo partyzantka to jest improwizowany opór, taka wojna rozpaczy w momencie, kiedy nasza armia już poniosła klęskę i jesteśmy wydani na łaskę i niełaskę okupanta. Otóż na czym polega wobec tego ten odstraszający motyw tych działań nieregularnych? On polega na tym, że o ile właśnie żołnierza zawodowego, inny żołnierz zawodowy pokona łatwo, jeżeli będzie miał przewagę jak 3-1, jak mówi się, 3 dywizje zawsze rozbiją 1. O tyle, jeżeli ten agresor przyjdzie i będzie chciał okupować nasz kraj, nie będzie miał jako przeciwnika tych dywizji pancernych, ale będzie miał setki tysięcy ludzi, którzy podejmą ten opór właśnie w terenie, to wtedy nieprzyjaciel, żeby opanować to terytorium, żeby je kontrolować i żeby z niego korzystać, musi mieć przewagę jak 20-1, znaczy na jednego tego stawiającego opór nieregularny potrzeba 20 okupantów, a nie 3.
Z tej naszej rozmowy.
I w związku z tym, i tu się pojawia po prostu kalkulacja, to znaczy już dzisiaj wszyscy wiedzą, łącznie z Rosjanami, że konflikt asymetryczny to jest konflikt nie do wygrania. No więc powstaje pytanie, jeżeli Polacy mają, uchodzą za ekspertów i specjalistów od działań nieregularnych, tych partyzanckich, to czy z tego po prostu nie uczynić naszego sposobu na obronę kraju i tym odstraszać właśnie, taką zdolnością odstraszać owego nieprzyjaciela. Ja tu próbuję, przekonuję do tego różnych ważnych, ale oni jakoś tego nie chcą słyszeć.
A czyli nie grozi nam generalnie ta wizja przyszłości z D-Day After, czyli takiej totalnej, globalnej zagłady nuklearnej?
Myślę, że istnieje w nas coś, co się nazywa jakby samoobrona, tak, coś, podświadomie nawet unikamy sytuacji, które mogą się skończyć zagładą. Otóż the day after to jest mniej więcej to znaczy, że staje się sytuacja taka wydumana, mianowicie, że użyta jest po prostu strategiczna broń nuklearna, tak, no i to powoduje, co powoduje. Otóż wszyscy, nawet proszę zwrócić uwagę, że w czasie II wojny światowej taką bronią masowego rażenia była
broń biologiczna. Biologiczna. Tak.
No i Niemcy, które ginęły, że tak powiem, tak, nie użyły tej broni, chociaż mieli tę broń. Tak.
Pamiętam nawet taką sytuację, gdzie został port angielski zbombardowany z bronią bodajże biologiczną, nie, chemiczną, zapakowaną na jeden ze statków i Anglicy próbowali obarczyć winą za ten atak Niemców, że to był niby atak chemiczny, a tak naprawdę ich statek został zbombardowany z
właśnie z tej broni. Nie używa się broni, co do której istnieje pewność, że może nam przynieść samozagładę.
To jest jakiś optymistyczny wątek tutaj w naszej audycji, która zmierza już do końca. Żeby wrócić jednak do tematu fantastyki naukowej, to w ramach puenty chciałem pana profesora zapytać, czy prywatnie czytuje pan fantastykę naukową i czy coś by pan nam i naszym słuchaczom mógł polecić?
Fantastykę? To znaczy tak, z takich rzeczy, które nie traktuję poważnie tak zwanej historii alternatywnych. To jest modne. Ostatnio się ukazywały takie opowieści, które wyglądają paranaukowo. I ktoś, kto nie zna faktów, nie wie, jakie zdarzenia miały miejsce w przeszłości, może się nabrać na to. Wielu ludzi się na to nabiera, tak? Bo to są zwykle baśnie piękne, opisane, jak to na przykład zdobywamy Moskwę wspólnie z Hitlerem, albo no, jakieś takie historie. No, więc ja kiedyś zrobiłem taki żart, napisałem taką alternatywną historię, ale taką negatywną, w tym sensie, że dostajemy w skórę, idąc z tym Hitlerem.
No czyli i okazuje się, że pan profesor też jakiś pociąg do
pióra.
No
to ja bym bardzo chętnie to przeczytał, jeśli można. To jestem poważnie zainteresowany.
Można, to znaczy jak wejdzie pan na moją stronę na salonie 24, to tam w którymś miejscu jest taki tekst spory pod tytułem co by było, gdybyśmy z Hitlerem poszli. Tak, ja pokazuję, że ci, którzy twierdzą, że to warto było, to po prostu mówią głupstwa.
No, ale cały czas gdzieś wokół tej II wojny światowej kluczymy. Niestety tak. Muszę zakończyć tą historię. Wiem, że tą naszą rozmowę.
Tak.
Wiem, że to jest moja strata i to jest strata wszystkich słuchaczy.
Ale może się jeszcze uda pana profesora zaprosić.
Mam nadzieję, że się uda do któregoś z przyszłych
Możemy porozmawiać natury. O tej alternatywie, ale mówię nie na zasadzie takie raczej, że to jest science bardziej i jeszcze większe fiction.
Raczej fantastyka, a nie naukowa.
Tak. Jeżeli tak traktować, to wszystko w porządku. Z taką dosyć
zaskakującą puentą państwa zostawiam. Moje nazwisko Marcel Skierski, to był Arsenał Kultury. Do usłyszenia za tydzień.
Dobranoc państwu, dobranoc.